Moim waszym gościem jest dr Halszka Witkowska. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
Dzień dobry.
Długo mogłabym ciebie przedstawiać, więc zacznę od tego, że jesteś ekspertem Biura do Spraw Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Koordynatorka również serwisu pomocowego Życie Warte Jest Rozmowy. Ale spotykamy się ze względu też na książkę, którą napisałaś, zresztą nie pierwszą. Jesteś współautorką książki Niewysłuchani. I o tej książce i o tym, czym się zajmujesz, chciałam z tobą porozmawiać. I takie pierwsze pytanie, o tych pytań a propos samobójstw i zachowań samobójczych jest oczywiście wiele. I trochę ta dyskusja już zaczyna funkcjonować w mediach, nawet bym powiedziała, że coraz częściej. Ale cały czas zastanawiamy się, co takiego jest w człowieku, że postanawia targnąć się na swoje życie.
Przede wszystkim w suicydologii podkreślamy fakt, że ludzie nie odbierają sobie życia dlatego, że pragną śmierci. Odbierają sobie życie, bo nie są w stanie dalej żyć, dłużej znieść bólu psychicznego, który im doskwiera. I ten ból psychiczny to jest takie uczucie, na które składa się kilka bardzo silnych emocji. Ja to nazywam taką zasadą 3B. Pierwsze B to jest poczucie beznadziejności. I to poczucie beznadziejności, ono jest dwuwymiarowe. Z jednej strony mam takie ogromne poczucie, że jestem beznadziejny. Jestem beznadziejną osobą, beznadziejną matką, żoną, mężem. Wszystko, co do tej pory zrobiłem, jest beznadziejne. A z drugiej strony nie mam nadziei na przyszłość. Ten drugi wymiar słowa beznadziejność, czyli bez nadziei. Nie wyobrażam sobie tego, że coś dobrego może mnie spotkać w przyszłości. I to jest to pierwsze B. Drugie to jest brak sprawczości, bezradność. Takie poczucie, że mimo wszystkich moich starań nie jestem w stanie w ogóle zmienić swojego życia i rzeczywistości wokół mnie. I te dwie rzeczy, te dwa razy B przede wszystkim składa się na ogromny ból psychiczny. Thomas Joyner, amerykański suicydolog, często tłumaczy, że osoba w kryzysie samobójczym czuje się jak człowiek, który stoi w korku samochodowym, tylko że w samochodzie wszystkie szyby są czarne, nie ma radia, nie ma telefonu, nie można z niego wyjść. Nie wiem, jak długo ten kryzys potrwa. I to jest doskwierające uczucie, bo osoby w kryzysie samobójczym, one inaczej odbierają czas. Ten czas się przeciąga dla nich. Jeden weekend jest jak miesiąc, bo to jest weekend. Dwa dni z cały czas napiętymi myślami samobójczymi, które wracają i nie chcą odpuścić.
To jest niesamowicie przerażający obraz, który nakreśliłaś. Myślę, że osoba zdrowa psychicznie, nie mająca takich lęków i takiego osamotnienia, nie żyjąca w takim osamotnieniu, myślę, że nawet chyba w 50% nie jest w stanie sobie zrozumieć i wyobrazić sytuacji, z jaką mierzą się takie osoby.
Nie każda osoba, która ma myśli samobójcze, jest chora psychicznie lub zaburzona.
No właśnie.
To warto, żebyśmy ten mit też obaliły od razu na początku naszej rozmowy. Oczywiście choroby psychiczne i zaburzenia są wysokim czynnikiem ryzyka przy zachowaniach samobójczych, ale to nie jest tak, że możemy postawić znak równa się. To nie jest tak, że jeżeli ktoś ma myśli samobójcze lub podjął próbę samobójczą, to znaczy, że jest chory psychicznie lub zaburzony. Proszę sobie wyobrazić prostą rzecz. Myślę, że część osób, które nas dzisiaj słucha, mogłoby się pod tym podpisać, że nieszczęścia nie tylko chodzą parami. Chodzą też trójkami, czwórkami. Bywa tak, że nie mamy czasu nawet, żeby naładować swoje akumulatory energetyczne. Bywa tak, że rzeczywistość faktycznie powoduje, że jesteśmy nie zmęczeni, tylko jesteśmy wyczerpani. Jeżeli do tego uruchamia nam się taka negatywna pamięć autobiograficzna, to jest bardzo ważne. Czyli przestajemy pamiętać to, co jest dobre. Pamiętamy tylko te momenty, kiedy kogoś zawiedliśmy, kiedy nie daliśmy rady. Łączy się z tym ogromne poczucie wstydu. To wszystko czytam z listów pożegnalnych. To jest moja podstawa pracy naukowej. Takich dokumentów zanalizowałam ponad 800. To są dokumenty, które zostawiły po sobie osoby, które odebrały sobie życie. I tam bardzo często pojawiają się takie słowa jak przepraszam, przepraszam, że będziecie się za mnie wstydzić. Wybaczcie mi, jestem wyczerpany, jestem beznadziejny. I myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy też tu podkreślili. Powiedziałaś na początku, że trudno sobie wyobrazić komuś ten stan. Dlatego ja dużo czasu na wszystkich wystąpieniach, konferencjach poświęcam na to, żeby pokazać choć trochę, jak ten stan wygląda, bo uważam, że aby pomóc, aby zapobiec samobójstwu, musimy go zrozumieć. I często daję taki przykład, bo na pewno spotkałaś się z takim określeniem, że samobójcy to egoiści.
Tak, jest w kontekście, to... wiesz, zostawienia właśnie tych najbliższych, tak? Jeszcze ty mówisz o listach, które przeczytałaś, żeby zrozumieć te osoby, co nimi kierowało, w jakiej oni pustce byli, czy może w jakim lęku przed tą rzeczywistością i przed życiem. No ale właśnie, zostaje rodzina.
To nie jest lęk. Bardzo często to nie chodzi o lęk. Bardzo często chodzi o wyczerpanie i poczucie beznadziei, to o czym powiedziałam wcześniej. I dlatego chciałam ci powiedzieć o jednym z listów, który bardzo dobrze odzwierciedla ten stan. Bo jeżeli ktoś mówi o tym, że samobójca to egoista, to bardzo szybko wtedy zachęcam do tego, żeby zwrócić uwagę, co musi być w głowie kobiety, która zostawia po sobie dziecko 5-letnie, pisze do niego list pożegnalny, w którym umieszcza serduszka i uśmiechy. I dopisuje, bez mnie będzie ci lepiej, bo jestem beznadziejną matką. To jest bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli tę zmianę perspektywy. Erwin Ringer, austriacki suicydolog, ukuł takie określenie, które nazywamy syndromem presuicydalnym. I to jest zespół zawężeń. Zawężeń w sposobie myślenia. Jednym z nich jest zawężenie relacji międzyludzkich. I polega to na tym, że osoba w kryzysie samobójczym odcina się od innych. Nie dlatego, że o nich nie myśli, czy dlatego, że ich nie kocha, czy dlatego, że chce ich porzucić, tylko dlatego, że jej się wydaje, że jest dla nich ciężarem. Że jest na tyle beznadziejna, że bez niej będzie lepiej innym. I to bardzo często też pojawia się w listach pożegnalnych. I zobacz, jaka jest ogromna wtedy zmiana perspektywy. Ktoś to robi, dlatego że wydaje mu się, że otoczeniu będzie lżej. Oczywiście to nie jest prawda, bo ból nie znika w wyniku samobójstwa. Ból po prostu zmienia osobę, w której jest. Bo tak jak powiedziałaś, zostają bliscy. O tym jest ta moja ostatnia książka.
Ja w swoim otoczeniu, może nie bliskim, ale też nie jakoś mega dalekim, mam rodzinę, które straciły troje dzieci. Statystyka to naprawdę jest duża liczba, jeżeli patrzymy pod takim kątem statystycznym. I jakiś czas temu spotkałam mamę, która straciła syna, który miał 16, może prawie 17 lat, minęło 2,5 roku od jego śmierci. Spotykasz zwykła jakaś rozmowa na ulicy, ale po pierwsze tak nie za bardzo człowiek wie, jak ma się zachować, o co pytać. De facto ta rozmowa dosyć była krótka, a wszystko, co wiąże się z poprzednim jej życiem, czyli w momencie, kiedy ten syn jeszcze był, żył i tak dalej i zahacza o to życie, to mimo, że oczywiście wiem, że 2,5 roku to nie jest, ten okres nie jest może zbyt długi, ale no, skończyło się oczywiście rozpaczą i płaczem. A propos, z jakimi emocjami te osoby, które zostały tutaj, muszą się mierzyć i jak mają sobie pewne sytuacje wybaczyć, zrozumieć, na przykład, czy nie przegapiły jakiegoś momentu. To też takie podstawowe pytanie, które sobie zadajemy. Dlaczego my tego nie zauważyliśmy?
Żałoba po śmierci samobójczej to żałoba traumatyczna. I tak to się określa. Żałoba powikłana. Przede wszystkim z dwóch powodów. Po pierwsze, nie kończą się pytania dlaczego. To jest takie pytanie, które nie pojawia się tylko u dziennikarzy czy u badaczy. Pojawia się przede wszystkim u tych, którzy zostają. U tych, którzy szukają tych powodów. Bo zobacz, jak duża jest różnica. Nie chcę oceniać, która żałoba jest trudniejsza. Chcę pokazać tylko, jak jest różna w sytuacji, kiedy ktoś długo się leczy, szuka pomocy. Może podlega też farmakoterapii. Rodzina pomaga mu czasem. Odwozi do szpitala, czy odbiera. Jest to jedna sytuacja, kiedy ktoś odbiera sobie życie w takiej sytuacji. Rodzina w jakiś sposób bierze to wcześniej pod uwagę. Zdaje sobie sprawę z tego ryzyka. Natomiast zwróć uwagę, co będzie w sytuacji, kiedy ktoś bardzo maskuje swój kryzys. I nikt z otoczenia się nie spodziewa, że ta osoba odbierze sobie życie. Pamiętajmy o tym, że problem samobójstw to problem przede wszystkim męski. Na 13 samobójstw w Polsce każdego dnia, 11 to są samobójstwa mężczyzn. Mężczyźni często maskują emocje. Mężczyźni często udają, że wszystko jest w porządku, nie chcą o tym rozmawiać.
Wiesz, to jest taki paradoks. Oczywiście ta wiedza, że mężczyźni popełniają częściej samobójstwa niż kobiety, ona myślę, że już jest dosyć powszechna, bo o tym zaczęło się od pewnego czasu mówić. Ale właśnie jest paradoks, ponieważ nam mężczyźni wydają się, czy my ich tak postrzegamy, jako jednak silni. Silnych, jako silne osoby.
Tak, oczywiście, wiesz, tutaj jest cały temat, otwiera się, dlaczego to właśnie mężczyźni częściej odbierają sobie życie, a kobiety częściej podejmują próby samobójcze, bo to ważne jest, żebyśmy sobie zdawali z tego sprawę. W suicydologii zwracamy uwagę, że czym innym jest samobójstwo, a czym innym jest próba samobójcza. Próba samobójcza to próba nawiązania kontaktu z otoczeniem bardzo często. To jest próba wołania o pomoc. To jest też próba zwrócenia uwagi na ból psychiczny, który doskwiera. Tylko że my bardzo pejoratywnie odbieramy słowo zwrot, zwrócić uwagę. A przecież nie ma nic złego w tym, że ja chcę zwrócić uwagę na coś, co jest problemem. Ból psychiczny jest często niewidoczny. Ból psychiczny ukrywamy, wstydzimy się go. Tak? Więc zwrócenie uwagi na ten ból, kiedy brakuje narzędzi, jest bardzo istotne. Czytając listy pożegnalne, rozmawiając z osobami w kryzysie, zapoznając się też z materiałem badawczym, który jest dotyczący tego, jak ludzie w kryzysie samobójczym mówią, zwracam uwagę na fakt, że często te osoby mają problem w doborze słów, w doborze określeń, które pomagają im zakomunikować otoczeniu, z czym się mierzą, z jakim bólem się mierzą. I to jest ogromne poczucie frustracji gdzieś w pewnym momencie, bo pomyśl sobie, że coś cię bardzo boli, jesteś w tym bardzo samotna, nie masz z kim o tym porozmawiać, a jeżeli już się odważysz powiedzieć tych kilka słów, bardzo często spotka cię komunikat, co to są za problemy? Nie gadaj głupot, prawda?
Tak,
jesteś młoda, piękna, albo masz dzieci, tak? Mnóstwo różnych sformułowań, które powodują, że ten nasz ból jest jeszcze bardziej upchany do kieszeni i nie mamy przestrzeni, żeby o nim porozmawiać, ale jak wymieniałam te dwie rzeczy, które odpowiadają za to, że żałoba po śmierci samobójcza jest traumatyczna, powiedziałam o tych pytaniach dlaczego, ale jest jeszcze jedna ważna bardzo rzecz, to jest to ogromne poczucie winy. I o tym musimy pamiętać, że najbliższe otoczenie bardzo często szuka winnego. Potrzebuje bowiem zracjonalizować tragedię, która jej dotknęła. Ktoś musi być za to odpowiedzialny. Natomiast to oczywiście w większości przypadków, bo nie używam nigdy słowa zawsze albo nigdy, ale to jest tak, że poszukiwanie winnego nie ma sensu. Dlatego, że na życie człowieka składa się droga usłana sytuacjami, usłana pojedynczymi kryzysami, które składają się na tą decyzję.
No tak, tylko weź to wytłumacz na przykład matce.
To jest najlepsza droga do tego, żeby wytłumaczyć tę sytuację, dlatego że ja w trakcie mojej pracy także spotykam się z osobami w żałobie. Też częścią mojej pracy dosyć trudną są te spotkania z rodzicami, którzy tracą dziecko w wyniku samobójstwa. I dużą częścią takiego rodzaju spotkania jest pokazywanie mapy życia, tych momentów, które wpłynęły na tą decyzję. I to jest moim zdaniem jedna z najlepszych dróg, żeby pokazać, że to nie jest wina jednej kłótni, to nie jest wina, że nie pojechaliśmy z dzieckiem na te wakacje, na które bardzo chciało, czy to nie jest wina, że nie kupiliśmy mu PlayStation, czy jakiekolwiek inne powody, a czasem naprawdę osoby będące w żałobie przychodzą, mówiąc o tym, to jest moja wina, bo pokłóciłam się z bratem dzień wcześniej i nie pożyczyłam mu 50 zł. On się poczuł przeze mnie opuszczone. Więc rysowanie tej mapy, o której mówię w tej chwili, to pokazywanie tej drogi, która doprowadziła do decyzji samobójczej, jest szalenie istotne, bo zdejmuje przynajmniej w dużej części to poczucie winy, że konkretne słowa, zdania czy zachowania spowodowały, że mój bliski odebrał sobie życie. I to jest najwięcej, co my w tym momencie możemy zrobić, ponieważ tego bólu nie zdejmiemy z człowieka, który został w żałobie.
A można z tej żałoby wyjść?
Znaczy, przede wszystkim pamiętajmy, że żałoba ma swój rytm i żałoba jest częścią miłości. Myślę, że cały czas o tym zapominamy. Współczesna kultura chce wszystko poukładać, nazwać, często dać jednostki chorobowe.
Mało tego, współczesna kultura powoduje, że chciałaby też zapewne tego, czy chce tego, żebyśmy przez pewne etapy przeszli bardzo szybko.
Tak, i dlatego...
Tak jest świat szybki.
Tak jest.
Dalej.
I dlatego najlepiej żałobę podzielić, powiedzieć, ile ma trwać, prawda? A najlepiej jeszcze jakby znaleziono na nią lekarstwa. Dlatego warto pamiętać o tym, że jeżeli kogoś bardzo kochaliśmy, to jest normalne, że bardzo cierpimy i nie ma na to czasu konkretnego. I ta żałoba może mieć naprawdę bardzo różne formy. I czy określenie wyjść z żałoby jest określeniem prawidłowym, ja bym powiedziała, że żyć z miłością po moim bliskim, którego już nie ma. często o tym w ten sposób myślę i to jest dla mnie taka bardzo ważna metafora, że jeżeli kogoś bardzo kochałam, czy kochałem, to całą tą miłość po stracie kogoś staram się zapakować do mojego serca jak mały prezent, żeby ta miłość została. To też często słyszę od osób w żałobie. Ja nie chcę o nim zapomnieć. Ja nie chcę zapomnieć o moim bliskim. Więc myślę sobie o tym, że ten moment w żałobie, kiedy przechodzę tą złość, żal, osamotnienie, poczucie wstydu często w wyniku samobójstwa. I nadchodzi ten moment, że całą tą miłość do tej osoby ja mam w sobie, ale już bez tych negatywnych emocji, tylko ona zostaje w środku we mnie, bo było darem, że jej doświadczyłam. Jest to bardzo trudny moment, ale kiedy mam tego bliskiego w sobie, przy sobie cały czas, jestem dalej otworzyć się w stanie na drugiego człowieka i na świat.
W ogóle śmierć jest takim tematem, który wywołuje bardzo wiele, mówię, negatywnych emocji w sensie właśnie tej żałoby, ale psychologowie też podkreślają, że są dwa momenty w życiu, które są szalenie trudne do przerobienia. To jest śmierć dziecka dla rodziców, no bo to nie jest taka naturalna kolej rzeczy, tak? Przeważnie, czy tak jest świat poukładany, że najpierw odchodzą rodzice, a później dzieci. A drugie to jest śmierć bliskiej osoby, czyli partnera i partnerki. No więc jeżeli w to jeszcze wpiszemy samobójstwo, to ten świat się rozwala na 1000 kawałków, jak nie więcej.
Zdanie, które zmotywowało mnie do tej książki, która powstała Niewysłuchani, to było zdanie, które usłyszałam od osoby, którą spotkałam na jednej z promocji mojej poprzedniej książki Życie mimo wszystko. Podeszła do mnie kobieta po dyskusji wokół książki i powiedziała: pani doktor, pani ma rację, ten ból po samobójstwie bliskiej osoby, on nie znika, ale on z czasem przestaje przesłaniać cały świat. I to było dla mnie bardzo ważne zdanie. I tak też odbieram, że ta żałoba, zwłaszcza po śmierci dziecka, to co powiedziałaś, ja nazywam to, że to jest żałoba nie na ludzką miarę. Że to jest jakiś Monteverest bólu, gdzie jak tajfun przychodzą emocje, których się łączy właśnie od pytań dlaczego, poczucie winy, żalu, wstydu, złości. Tak dużo różnych uczuć, emocji i do tego jeszcze ta przerażająca cisza dookoła. Ja nigdy nie zapomnę tego mężczyzny, który do mnie zadzwonił, chciał podzielić się swoimi emocjami po śmierci syna w wyniku samobójstwa. I powiedział: pani doktor, ja zawsze byłem bardzo aktywną osobą. Codziennie odbierałem po 200-300 telefonów nawet. Działałem w samorządzie. I po śmierci syna mój telefon zamilkł na bardzo długie miesiące. I gdy pytałem kolegów, koleżanki z pracy, czemu nie dzwoniliście, to usłyszałem od nich: bo myśleliśmy, że musisz pocierpieć w samotności. Bo to tak trudne przeżycie było, które doznałeś.
Ale to bardzo często ludzie też nie wiedzą, jak się zachować, nie wiedzą, o co zapytać, nie wiedzą, jak podejść właśnie, czy wypada zadzwonić, czy nie wypada zadzwonić. Wiesz, niby żyjemy w tej kulturze, nawet z racji religii, tak, śmierci, ale o tym się często nie mówi. Też nie wiemy właśnie, jak rozmawiać z osobą, która albo jest w żałobie, ja już nie mówię o sytuacji samobójczej, ale w ogóle nie potrafimy w ogóle rozmawiać na temat śmierci.
No. Żyjemy, powiedziałaś, w kontekście też religijnym, w takim, a nie innym otoczeniu kulturowym i religijnym, ale zwróć uwagę, że powszechna sekularyzacja jest jednym składników tego, że o tej śmierci nie myślimy. A na pogrzeby często słyszę, rodzice nie zabierają dzieci, bo jest to zbyt smutna ceremonia. Gdy umiera ci bliski, to już coraz rzadziej umiera w domu, coraz częściej w szpitalu. Nie wiem, czy doświadczyłaś tego, jak bliski umiera w domu, co się dzieje potem? Dzwonimy po zakład pogrzebowy, przyjeżdżają panowie, pakują ciało w foliowy worek, w specjalne opakowanie i zabierają, tak? Znaczy ta śmierć jest przez nas zepchnięta na margines. Z jednej strony tak społecznie, kulturowo, nie chcemy o niej myśleć, nie mamy na nią czasu. Jesteśmy w kulturze sukcesu, długiego życia, dbania o swój wygląd fizyczny, o zdrowie, tak? A z drugiej strony, jak już ta śmierć się zdarzy, to jest taka estetyzacja tej śmierci. My nie chcemy zobaczyć jej w pełnym wymiarze. My już nie wiemy, jak ona wygląda. To jest bardzo duży problem w przypadku samobójstw wśród dzieci i młodzieży, ponieważ dzieci często mają taką romantyczną wizję tego, jak wygląda śmierć i samobójstwo. Dlatego w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym robimy konsultacje nie tylko dla dziennikarzy, ale także dla twórców kultury. Bo to, jak pokazywane jest samobójstwo w kulturze popularnej, w serialach, w filmach, w książkach, to naprawdę potem ma wpływ na tą wyobraźnię, zwłaszcza młodych ludzi, którzy sobie wyobrażą i kojarzą tą śmierć samobójczą jako ukojenie, jako coś, co się odbywa bez bólu. I to jest bardzo duży problem. Więc jeżeli sobie zderzysz z jednej strony to, że o śmierci nie rozmawiamy, z drugiej strony właśnie te wyobrażenia pokazujące śmierć jako coś łagodnego, co rozwiązuje problemy, a z trzeciej strony kultura, w której jesteśmy i media epatują nas tą śmiercią, prawda? Bo przecież mamy non-stop relacje z Ukrainy, mamy relacje z różnych miejsc na świecie, gdzie są konflikty, oglądamy doniesienia o morderstwach, prawda? Ale z jednej strony ta śmierć jest, bo jesteśmy nią epatowani, ale mamy do czynienia z adiaforyzacją, czyli też z takim oddaleniem od niej, że niby to jest, ale ja tego nie czuję, nie rozumiem.
Nas nie dotyczy.
Tak jest, oczywiście. Więc
dotyczy zawsze kogoś innego. Wiesz, to ja napisałam książkę, zawsze mówię, że wróci. Rozmawiałam z żonami, też wdowami po Himalajstach. I one też opowiadały właśnie a propos tego, że wiedząc, że ich mąż czy partner wychodzi w góry i wiedząc, że koledzy giną a propos śmierci, one sobie zawsze jakoś to tłumaczyły, że ich ta sytuacja nie dotyczy. No mimo, że to gdzieś było powszechne w tym środowisku alpinistycznym i himalajstycznym. Ale wracając do tego, co powiedziałaś, bo poruszyłaś bardzo kilka ciekawych wątków. Obaliłaś mit a propos osób, które popełniają samobójstwo, czy popełniły samobójstwo, które wcale nie muszą być osobami chorymi psychicznie, bo tak nam się często to kojarzy. Pytanie, czy osoba, która chciała targnąć się na swoje życie, to jest osoba, która potem, no właśnie, co się dzieje potem z taką osobą? Czy to się równa od razu szpital? Jak rozmawiać z taką osobą? Jak spowodować, żeby wróciła na te właściwe, inne, normalne tory życia?
Te pytania, które w tej chwili zadałaś, to są pytania, które zmotywowały mnie do trzeciej już książki w wydawnictwie Pruszyńskim, na którym właśnie teraz pracuję, już kończymy pracę z Moniką. Mogę, myślę, już powiedzieć, że będzie to temat tej książki, czyli te osoby, które przeszły kryzys samobójczy, które przeżyły próbę samobójczą, bo tak, mamy bardzo duży problem. Nie wiemy, jak rozmawiać, o co pytać, jak pomagać osobom, które są po próbie samobójczej. Zwłaszcza jeżeli weźmie pod uwagę problem taki też kulturowo-społeczny. Zobacz, gdy dochodzi do samobójstwa, jest pogrzeb, jest cierpienie najbliższych i jest pewien zamknięty rozdział. A w przypadku, gdy dochodzi do próby samobójczej, my jesteśmy w takim rozerwaniu, bo z jednej strony wiemy, że ktoś chciał umrzeć. Możemy sobie to tłumaczyć w ten sposób i bywa tak, że bliscy sobie to tak tłumaczą, że nie kochał nas wystarczająco, bo chciał nas opuścić czy zostawić i teraz do nas wraca. Jak się z tym w ogóle ułożyć? Jak do tego podejść? Pytać? Rozmawiać? Próba samobójcza budzi bardzo dużo emocji. Z jednej strony u osoby, która jej doświadczyła. Bardzo często jest tak, że osoba budząca się po próbie samobójczej ma w sobie kłębek emocji, które z jednej strony są emocjami złości, że jednak tutaj jestem, że zostałam lub zostałem uratowany. Z drugiej strony może być to frustracja, strach. Wtedy się pojawia też lęk. Co ze mną będzie? Jak się zachowa otoczenie? Ale bywa też tak, że następuje zmiana perspektywy. Ktoś przed próbą samobójczą miał to zawężenie relacji międzyludzkich, myślał, że będzie dobrze, jak go nie będzie, budzi się po próbie samobójczej i mówi, jak ja mogłam zrobić to moim bliskim. Zmienia się ogromnie ta perspektywa. Pamiętajmy też, że próba samobójcza to nie zawsze wołanie o pomoc. Czasem próba samobójcza nazywana jest przez psychiatrów próbą generalną. Są osoby, które podejmują próbę samobójczą, żeby zobaczyć, czy są w stanie odebrać sobie życie. To trochę jak w teatrze. Tak, że podchodzę do tego, chcę się zbliżyć. A z trzeciej strony bywa tak, że próba samobójcza jest dla osoby, która ją podejmuje, próbą odzyskania sprawczości. Czyli nie mam nad niczym kontroli, to co powiedziałam na samym początku naszej rozmowy, ale przynajmniej mogę to kontrolować. Próbę odejścia z tego świata. Tak więc pamiętajmy, że powody będą różne. Natomiast tak czy inaczej, w większości jest to jednak akt komunikacji. Natomiast pamiętajmy, że wiąże się z tymi emocjami bardzo trudnymi. I teraz druga strona często może być w szoku. I teraz powiedziałam ci o tych dwóch sytuacjach, kiedy ktoś choruje, kiedy się leczy, kiedy rodzina wie o kryzysie, a z drugiej strony, jeżeli nikt nie wie, tak? Więc ta reakcja też będzie różna. Wiemy o tym, że często rodzice nie wiedzą, jak zareagować i reagują bardzo nerwowo. I na szpitalnych korytarzach, na oddziałach toksykologii zdarzają się takie określenia, dlaczego mi to zrobiłeś, tak, do syna? Jak możesz? Przecież masz wszystko. Wszystko ci z ojcem zapewniamy, prawda?
Tak, to też taki to trochę akt rozpaczy z ich strony, prawda? Też mi się wydaje.
Ale też lęku, bo no, zobacz, że wydaje ci się, że to życie w jakiś sposób się toczy pod twoją kontrolą i nagle ma miejsce takie wydarzenie, w którym twoje dziecko może zginąć, a ty nie miałeś świadomości, że coś tak bardzo złego się dzieje.
Wrócę do tego chłopca, bo akurat jego przykład przytoczyłam, gdzie no, mama opowiadała, że no, życie normalnie się toczyło, tak? Dobrze się uczył. Właściwie w klasie kolega jak zapytał swojego syna, którego bardzo dobrze znał, czy pomyślałby, że właśnie ten chłopiec popełniłby samobójstwo, to powiedział, że być może wymieniłby go, ale w jakiś tam, nie wiem, na 10, na 8 czy 9 miejscu, czyli zupełnie ta osoba nie przyszłaby mu do głowy. Świetnie się uczył, był komunikatywny, rano ich poranek wyglądał jak zawsze, tak? Zjadł śniadanie, poszedł do szkoły w normalnym humorze. I jedyne, czego nie zauważyła, to to, jak on funkcjonował w internecie. A w internecie wyszukiwał informacji, jak właśnie popełnić samobójstwo. No ale to, wiesz, no, trudno mieć do siebie pretensje, no bo nie śledzisz i nie chodzisz za kimś krok w krok, prawda? Nie siedzisz z kimś w pokoju 24 godziny na dobę. Pytanie znowu wraca. Jakich sygnałów nie należy pominąć?
Przede wszystkim pamiętajmy, że to nie jest tak, że życie odbierają sobie tylko te osoby, które nam się wydają, że są smutne, które się źle uczą, bo podkreślałaś to kilka razy, prawda? Że to będą tylko tacy outsiderzy albo bardzo wrażliwi artyści. Samobójstwo dotyka osoby z różnych grup społecznych. Nie ma grupy, której nie dotyka. I bardzo ważne, żebyśmy pamiętali, że to, że czasem osoby bardzo silne, osoby, które świetnie funkcjonują, które robią karierę, one też mogą przeżywać ogromny kryzys. I to jest zwłaszcza bardzo ważne wśród dzieci. Wśród dzieci, które są wyjątkowo zdolne, które mają świetne oceny w szkole, które zdają kolejne olimpiady z polskiego, bo jej nikt nie pyta, czy one sobie dają radę. One często są bardzo odpowiedzialne, chcą spełnić oczekiwania otoczenia, a z drugiej strony te, które są rozbudzone w nich własne. Mają takie, ja to nazywam takim wewnętrznym generałem, wewnętrznym pułkownikiem, który ich rozlicza. Musisz być jeszcze lepsza, żeby mama, tata, koledzy, wszyscy byli z ciebie zadowoleni. Więc mają taką podwójną presję. I my nawet nie przyjmujemy do swojej świadomości, że człowiek, który tak świetnie funkcjonuje, który ma taką karierę, świetne wyniki, jest towarzyski, może odczuwać wewnątrz ból psychiczny, może odczuwać ogromną presję, która odbiera mu radość z tych wszystkich rzeczy, które osiąga. Bo cały czas ma wrażenie, że to jest za mało. Pamiętajmy też o tym, osoba, która jest w kryzysie samobójczym, bardzo często obwinia siebie za wszystkie niepowodzenia, obwinia siebie za to, jak widzi świat. Mhm. To jest wszystko skierowane do wewnątrz, tak? Musimy o tym pamiętać. I bardzo ważne jest to w tym kontekście, żebyśmy słuchali i nie oceniali tego, jak ktoś w danym momencie się czuje. Więc jeżeli pytasz mnie, jakie są oznaki, czego nie powinniśmy przegapić, to bym powiedziała, że jest tu kilka porządków. Pierwszy porządek to porządek języka. Wszelkie zwroty dotyczące tego, że ktoś jest beznadziejny, bezwartościowy. Raz usłyszałam od jednego nastolatka, jestem śmieciem. Dla mnie nie ma przyszłości. Ze mnie nic nie będzie.
Są tak drastyczne słowa, że...
Ale one padają, tylko my ich nie słyszymy. Bo my bardzo często, słysząc takie słowo, puszczamy je mimo uszu, albo wręcz mówimy, co zgadasz za głupoty, prawda? Jakby chcemy umniejszyć te słowa, bo wydaje nam się, że one wtedy znikną. Ale jeżeli ktoś w ten sposób o sobie mówi, to znaczy, że też tak o sobie myśli bardzo często. Więc jeżeli słyszymy, beze mnie będzie wam lepiej, następne święta spędzicie beze mnie, może lepiej, jakby mnie w ogóle tutaj nie było, ja się do niczego nie nadaję, tak? Czy my to naprawdę musimy usłyszeć? 80% osób, które podjęło próby samobójcze, wcześniej wspominało o tym. Tylko otoczenie to bagatelizuje. Bo jest jeden z najbardziej niebezpiecznych mitów, że jeżeli ktoś o tym mówi, to na pewno tego nie zrobi. Jest dokładnie odwrotnie. Więc oczywiście to są czasem też takie komunikaty w żartach. Ktoś żartuje często o śmierci, o samobójstwie, albo mówi o swoim kryzysie po alkoholu i wtedy segregujemy to, a takie,
napił się,
prawda, głupie gadki poalkoholowe. Czasem może być tak, że będzie to związane właśnie także z kryzysem w pracy, w małżeństwie, bo zobacz, chroniczne bezrobocie jest bardzo ważnym czynnikiem ryzyka przy kryzysie samobójczym, dlatego że jeżeli ktoś bardzo długo nie może znaleźć pracy, to jest to dla niego społeczny dowód na co? Na to, że jest beznadziejny, na to, że jest bezwartościowy, że jest zbędny. To są te trzy bardzo istotne emocje, które przychodzą do osoby w kryzysie, tak? Więc przede wszystkim nie możemy bagatelizować. Bądźmy wrażliwi na te słowa, które mówią o tym, że ktoś w ten sposób o sobie myśli. Dlatego tak ważny jest ten syndrom presuicydalny Ringela. Bo też w sytuacji, kiedy ktoś mówi, nie ma rozwiązania mojej sytuacji. Nie ma wyjścia z problemu.
Ale mówimy tak, zawsze jest. Tylko
prawda? A to zawężenie sytuacyjne w kryzysie samobójczym polega właśnie na tym, że ja nie widzę wyjścia z mojej sytuacji. Tak? Jestem zupełnie zapętlona w tych swoich problemach i mam wrażenie, że przez to, jaka jestem beznadziejna i jak źle zrobiłam wszystko w życiu, nie wyjdę z tego i z tej sytuacji. Więc język w tym kontekście jest szalenie istotny. Musimy na to zwrócić uwagę. I to jest pierwszy obszar. Drugi obszar to na pewno będzie zachowanie. Tak? Czyli z jednej strony odcinanie się od bliskich, od znajomych, niechęć do kontaktów międzyludzkich, ale może być to też taka zmiana w zachowaniu, którą często my słusznie określamy jako, no ktoś się ma gorszy nastrój, może ma depresję, tak? Ale zapominamy, że zwłaszcza u młodzieży to może być w drugą stronę. Nie zawsze takie zachowanie melancholijne może być objawem kryzysu samobójczego, ale u osób młodych bywa tak, że to będzie o zachowanie nerwowe i wtedy możemy to pomylić z buntem nastolatka, kiedy było dziecko grzeczne, w szkole się dobrze zachowywało i w pewnym momencie otrzymujemy skargi. Zrobiło się agresywne, przeklina. Coś się musiało wydarzyć, że to zachowanie się zmieniło. Tak? Więc drastyczne zmiany w zachowaniu, czy w stronę melancholijną, czy w stronę bardzo poddenerwowaną, to są dla nas kolejne oznaki. Trzecia rzecz, o której często nie myślimy. Podejmowanie ryzyka. Czyli wśród młodzieży branie udziału we wszystkiego rodzaju challenge'ach niebezpiecznych dla życia. Teraz naprawdę badania jednoznacznie pokazują, chociażby raport NASK-u, jak duża część młodzieży bierze udział w wyzwaniach internetowych i challenge'ach, które zagrażają ich zdrowiu i życiu. I te challenge'e bardzo często są też oznaką tego, że ten młody człowiek jest w kryzysie, bo on zaczyna naginać granice,
na pewnej granicy
między życiem a śmiercią. Pamiętam, kiedyś rozmawiałam z takim reporterem wojennym, który opowiadał mi, że moment, kiedy poczuł, że jest naprawdę z nim już coś nie tak, to był moment, kiedy wychodził robić zdjęcia w obszarze objętym wojną bez hełmu i bez kamizelki kuloodpornej. I zdał sobie sprawę, że przecież na mnie czeka rodzina w domu, ale ja już nie dbałem o swoje życie. Ono przestało mieć dla mnie taką wartość. Więc narażanie swojego życia to też jest bardzo poważny czynnik ryzyka. U kogoś to może być większa ilość spożywania alkoholu, narkotyków, szybsza jazda samochodem, tak? Nagle podejmowanie sportów ekstremalnych. To też może tak być. Więc to bym powiedziała jest ten drugi obszar. Ale pamiętajmy, że też jest taki obszar poznawczy, czyli to zwłaszcza u młodych ludzi musimy na to zwrócić uwagę. Dziecko ma problem ze skupieniem się. Ma problem z zapamiętywaniem. My to potem postrzegamy jako opuścił się w nauce, zdolny, ale leniwy, prawda?
Wszystko właściwie możemy przypisać do buntu nastolatka, prawda?
Ale zauważ, jak my w ogóle mamy bardzo dużą tendencję do szufladkowania. I ja też temu się sprzeciwiam w kontekście w ogóle tematyki zachowań samobójczych, bo bardzo dużo teorii z zakresu suicydologii lubi tak kategoryzować. To są samobójstwa egoistyczne, altruistyczne, pośrednie, bezpośrednie. Nadawać im nazwę. Tak samo z listami pożegnalnymi, agresywne, testamentalne, miłosne. Ja staram się podchodzić do tematu samobójstw nie poprzez kategoryzowanie, bo mam wrażenie, że wtedy zawsze coś pominiemy. Chcąc obronić swoją teorię, coś wciśniemy w którąś z tych kategorii. Tak samo jest z buntem nastolatka. Dlatego staram się zawsze na to patrzeć w ten sposób, że nie próbujmy na siłę podzielić tych zachowań czy tych problemów. Spróbujmy zobaczyć, co je łączy. Jakie mają wspólne funkcje. Czyli to, o czym powiedziałam w tej chwili, gdzie możemy ten kryzys zauważyć, czy ten język, którego używa osoba w kryzysie, o którym powiedziałam przed chwilą, czy potem to zachowanie, które możemy doświadczyć, czy te problemy właśnie poznawcze, tak, z zapamiętywaniem. To są rzeczy, które łączą kryzys sandwich. Oczywiście to nie jest tak, że one się wszystkie muszą pojawić, ale one się bardzo często zdarzają.
Pewne symptomy się pojawiają. Przy okazji odpowiedziałeś też na pytanie, bo mówimy o osobach, które odeszły, popełniły samobójstwo albo są w kryzysie, czy były w kryzysie samobójczym. A chciałam cię zapytać, na co my, bo my do pewnego momentu możemy świetnie funkcjonować, to co powiedziałaś, a od pewnego momentu z różnych przyczyn życiowych, które się gdzieś nawarstwiają, no być właśnie w mega dużej takiej samotności, w takim poczuciu beznadziejności swoim i gdzie u nas powinna zapalić się taka czerwona lampka, że może właśnie to jest ten moment, gdzie trzeba sięgnąć albo po pomoc, albo inaczej komunikować się z naszym otoczeniem. No ale to rozumiem, że te wszystkie rzeczy, o których powiedziałaś, to właściwie możemy też przypisać do siebie.
Tak, ale myślę, że ważniejszy jest przekaz taki, żebyśmy nie odkładali zdrowia psychicznego na później. Bo to jest trochę tak, że mamy inne obowiązki, inne rzeczy są ważniejsze i wydaje nam się, że z tym własnym kryzysem, z własnym takim złym samopoczuciem my damy jeszcze radę, że jeszcze wytrzymamy, jeszcze pociągniemy jeden dzień do kolejnego urlopu. Natomiast pamiętajmy o tym, że te pojedyncze, trudne momenty, w których nie uzyskaliśmy wsparcia, w których byliśmy sami, po których nie zdążyliśmy naładować tych wewnętrznych akumulatorów, one potem przekonstruują się w tak zwany kryzys chroniczny. I ten kryzys chroniczny, jeżeli on trwa pół roku, rok, to my nie poradzimy sobie z nim tygodniowym urlopem. Więc bardzo ważne jest, żebyśmy pamiętali, że to, jak my się czujemy na co dzień, jest bardzo ważne. I to, czy mam problem ze snem, to, czy mam ruminację, czyli nawracające myśli, z którym sobie nie radzę. To, że zaczynam siebie negatywnie bardzo oceniać i swoje dokonania w życiu. To są czerwone lampki, które mówią, coś jest nie tak. I to niekoniecznie z tobą, tylko z warunkami, w których jesteś. Z okolicznościami, z tym, co cię otacza. Bardzo często to jest wynik po prostu przemęczenia. My jesteśmy tak strasznie zmęczeni, tak bardzo próbujemy nadążyć. Ja zawsze to pod względem technologii zwracam na to uwagę. Technologia miała przyspieszyć wiele rzeczy, a tak naprawdę
pomóc.
Nas przyspieszyła.
No tak, ale że my jesteśmy, albo odciążyć wielu różnych
sytuacji. Ale jesteśmy multitask. Moi znajomi są na 3 spotkaniach online w tym samym czasie i jeszcze odpisują na SMS-a, prawda? Więc jakby my naprawdę coraz częściej jesteśmy zmęczeni, coraz częściej nie mamy czasu na to, żeby naładować te akumulatory, a ładujemy je między innymi relacjami międzyludzkimi, dobrym snem. To są proste rzeczy. Sen, jedzenie, relacje międzyludzkie. Ja wiem, że dla kogoś to się może wydawać klisze, ale to naprawdę są rzeczy, których jeżeli my mamy tam deficyty, to zaczynamy się źle czuć. I jeżeli spychamy to ciągle na 15 plan, a do tego dojdą kolejne wyzwania życiowe, kolejne problemy, to nasza odporność psychiczna, nasza elastyczność psychiczna, ona się po prostu obniża. A niech jeszcze wtedy dojdzie do jakiejś tragedii. A dochodzi, bo bliscy chorują, umierają, bo tracimy pracę. Te problemy się nawarstwiają.
Dokładają czasami różne oczywiście emocje, prawda?
Ale jeżeli my nie zadbamy o siebie, nie wyczujemy u siebie tych momentów, kiedy z nami źle i potrzebujemy wsparcia i dołożą się na to jeszcze trudne sytuacje, to naprawdę po prostu możemy nie mieć siły i to nasze zawężone myślenie, ono się też bierze z jednej strony z wyczerpania, ale z drugiej strony z samotności. Tajemnice nasze i to, że nie chcemy lub nie mamy z kim o tym porozmawiać, jeszcze bardziej pogłębiają nasze poczucie samotności. Bo moment, kiedy doskwiera ból psychiczny, to też jest często moment, kiedy przychodzą trudne wspomnienia, chociażby z dzieciństwa. Wspomnienia dotyczące problemów w domu, rodzin dysfunkcyjnych, gdzie była przemoc fizyczna, psychiczna, czasem przemoc seksualna. My próbujemy odsunąć te wspomnienia, ale w tych momentach, kiedy jesteśmy bardzo zmęczeni, kiedy jest nam bardzo ciężko, albo z drugiej strony, kiedy wyjdziemy na prostą, bo to też tak bywa, że ktoś poukłada swoje życie, że już myśli, że ma wszystko pod kontrolą i wtedy ta przeszłość wraca ze zdwojoną siłą. Więc ja zawsze staram się o tym myśleć w ten sposób, że to jest dla mnie bardzo ważne, bo nie lubię tego zdania, że co nas nie zabije, to nas wzmocni. Strasznie tego nie lubię. Uważam, że jest dużo przeżyć w życiu, które nas osłabiają. Przeżyć, które zostawiają w nas blizny. poważne blizny. I teraz jest pytanie, czy one się goją, czy nie. I czasem jest tak, że te blizny, one nie goją się i nie były nigdy zaopiekowane w odpowiedni sposób. I my, podchodząc do kolejnych wyzwań w życiu, które stawia nam codziennie, z tymi niezagojonymi ranami jesteśmy słabsi i nie możemy zbudować sobie odporności psychicznej i przez to elastyczności. I ostatnie w tym kontekście to jest to, że myślę, że bardzo ważne, żebyśmy zmienili perspektywę patrzenia na te blizny. Nie wiem, kto z Państwa pamięta, dla mnie jest to ważna sztuka Szekspira, Coriolan. I tam jest taki moment, kiedy główny bohater wychodzi przed ludzi i mówi tak: spójrzcie na moje blizny, na moje ciało. Ono jest dowodem stoczonych walk. I myślę, że to jest bardzo ważna perspektywa, żebyśmy spojrzeli na siebie i na te blizny, i na te trudne przeżycia, właśnie z tej perspektywy, że to jest dowód na to, że ja jestem osobą bardzo dzielną, że przeżyłem kolejną walkę i to jest wspaniałe osiągnięcie.
Wyszłam tak jest. Z tej walki, tak ale jest. To też pewnie sprowadza się do tego, po tym jak o tym właśnie mówisz, co nas nie zabije, to nas wzmocni, a propos takiego wyświechtanego już zwrotu, ale czasami rzeczywiście go używamy, żeby wyciągać jednak wnioski z tych blizn, które mamy, żeby nie popełniać być może nawet podobnych, wiesz...
To nie jest dobre do końca.
...sytuacji.
To nie jest dobre do końca, dlatego że nie z każdej sytuacji możesz wyciągnąć wnioski, które ci uchronią przed następną taką trudną sytuacją. Jak możesz wyciągnąć wniosek z tego, że bliski zginie w wypadku samochodowym, albo z tego, że ojciec cię maltretował w domu?
No dobra, prawda? Z tego akurat nie.
Ale to, o takich doświadczeniach myślę...
na sytuacji, czyli okej, no to ale to jest zabliźnienie się.
Tak, ale nie każdą historię możesz sobie zracjonalizować. Nie każdą historię możesz przewrócić w głowie tak, że coś z tego dobrego będzie. Oczywiście, możemy liczyć na pokryzysowy wzrost. Ale moim zdaniem on może się wydarzyć wtedy, kiedy my zmienimy tą perspektywę i pogodzimy się, że właśnie nie każdy kryzys nas zbuduje, nie każda trudna sytuacja nas zbuduje i będziemy z siebie bardzo zadowoleni i dumni z tego, że po prostu żyjemy dalej.
Że wyszliśmy, tak?
Tak, że nas to nie zmiotło z planszy, jak się mówi kolokwialnie. Że jesteśmy w stanie dalej stawiać czoła i nie boimy się i nie wstydzimy się tego, co było udziałem naszej przyszłości. Bo pamiętajmy o tym, że bardzo często jest tak, że ludzie się po prostu wstydzą. Wstydzą się tego, co działo się w domu, nie mają z kim o tym porozmawiać i te tajemnice powodują, że człowiek się czuje jeszcze bardziej samotny.
Chyba najgorszy, może nie wiem, czy najgorszy, bo też nie chcę kategoryzować, bo każdy ma inny próg odczuwania, ale jednym z chyba najgorszych, czy takich silnych emocji, którą odczuwamy, to jest właśnie, też powiedziałaś o tym, to jest wstyd przed czymś, prawda? Przed pewnymi sytuacjami, które doświadczyliśmy. Sytuację mamy teraz taką, że liczba samobójstw może drastycznie nie spadła. Ona gdzieś utrzymuje się na podobnym poziomie. Natomiast zdecydowanie wzrosła liczba prób samobójczych z danych, które przed naszym spotkaniem wyczytałam. To nie jest tak, że te próby samobójcze, które się dokonują, są nieudane, że nagle po prostu ci ludzie są nieudacznikami, nie potrafią tego dokonać. To bardziej odczytuję teraz po rozmowie z tobą jako ten większy krzyk o to, żeby ktoś nas zauważył.
Uporządkujmy sytuację, to dosyć istotne. W 2024 roku, według Komendy Głównej Policji, mieliśmy pierwszy raz tak duży spadek samobójstw od kilku dobrych lat. Można powiedzieć, że pierwszy raz od kilkunastu lat liczba samobójstw w Polsce spadła poniżej 5000. To jest naprawdę dużo. Znaczy, mimo wszystko oczywiście chcielibyśmy, żeby było jeszcze mniej samobójstw, ale sam fakt, że mamy tendencję spadkową,
to już jest bardzo dobrze.
Bardzo dobrze, zwłaszcza, że grupa dzieci i młodzieży do 19 roku życia to była ta grupa, gdzie ta tendencja spadkowa była największa, bo 12-procentowa. To jest bardzo ważne, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę rok na przykład 2021, 2022, gdzie ta liczba samobójstw i prób samobójczych naprawdę bardzo rosła. Więc widzimy, że jeżeli chodzi o samobójstwa, mamy znaczący spadek. Próby samobójcze, o której wspomniałaś, one rosną, ale nie rosną już tak drastycznie. Bo znowu, w przypadku dzieci i młodzieży, bo to jest taka grupa, gdzie była największa różnica, między rokiem 2020 a 2021 mieliśmy wzrost prób samobójczych aż o 86%. Potem między rokiem 2021 i 2022 kolejne 40 parę procent. A w tej chwili w grupie dzieci i nastolatków mieliśmy wzrost o niecałe 3%, jeżeli chodzi o próby samobójcze. Więc oczywiście chciałoby się, żeby też był spadek, tak jak w przypadku samobójstw, ale sam fakt, że nie mamy kolejnych takich skokowych wzrostów w próbach samobójczych, to też jest fakt pocieszający. I w innych grupach wiekowych też nie widzimy takich dużych wzrostów. Mówimy o wzroście na poziomie 6-7%. I zwróćmy też uwagę na fakt, że przez to, że jest wzrost świadomości dotyczącej próby samobójczej, samobójstwa, że przełamujemy to tabu, od kilku lat w Polsce naprawdę można to zauważyć. Dam Państwu prosty przykład. W mediach coraz częściej, jak czytamy o samobójstwie, o próbie samobójczej, o tych kwestiach, są telefony pomocowe. Jeszcze niedawno tego nie było. To jest ogromne osiągnięcie całego zespołu Biura do Spraw Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym, który właśnie działa w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Samobójstwom, że eksperci mają kontakt z redakcjami, że nawiązują współpracę, proszą o umieszczenie informacji pomocowych. Tak, to podejście się zmieniło i w związku z tym, że mamy wzrost świadomości, mamy też po prostu więcej zgłoszeń. Tak? Bo nauczyciele nie boją się reagować. W ramach naszej fundacji z Fundacją Adamet i przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej robimy projekt Wspierająca Szkoła dla szkół, gdzie robimy szkolenia dla nauczycieli, dla rodziców. Stwarzamy specjalne procedury reagowania na kryzys samobójczy.
To ważne, że mówisz, że powoli właśnie spada to tabu, z którym się przez wiele lat mierzyliśmy. Ja pamiętam, że na mnie zrobiło ono parę lat temu. Miałam to sprawdzić, ale jakoś się nie sprawdziłam. I pamiętam, w którym roku pisałam kiedyś taki artykuł do tygodnika Polityka właśnie o samobójstwach wśród dzieci, ale myślę, że to mogło być z 5-6 lat temu. Czas szybko leci. I naprawdę duże wrażenie na mnie zrobiło to, że próbę samobójczą podjął 6-latek. To o jakim obniżeniu wiekowym my wtedy mówiliśmy, ale to by się pokrywało z tym, co powiedziałaś, w tych skokowych wzrostach prób samobójczych, prawda?
Wiesz, w ramach serwisu Życie Warte jest rozmowy, który koordynuję i który stworzyłam w roku 2021. Mamy konsultacje bezpłatne dla rodziców, którzy mierzą się z kryzysem samobójczym dziecka lub z samookaleczeniami, lub gdy dziecko jest po próbie samobójczej. I zgłaszają się do nas rodzice 7-8-latków, którzy są już po próbach samobójczych, nawet po hospitalizacji. Tak, mamy takie przypadki, mierzymy się z tym. I jest to bardzo istotne w tym kontekście, żebyśmy, jak już mówimy o tych wzrostach prób samobójczych, powiedziały też o jednym fakcie, o którym zupełnie zapominamy. Że za cały, można powiedzieć, prawie cały wzrost tych prób samobójczych w tych latach 2021-2022 i teraz nadal, bo mamy wysoką liczbę tych prób samobójczych, odpowiada wzrost prób samobójczych wśród dziewcząt. Między rokiem 2020 a 2023 doszło do wzrostu prób samobójczych na poziomie 350%. I to są młode dziewczyny w przedziale 7-19.
Jak się podaje taką liczbę,
350%.
To robi wrażenie. To od razu zmienia to perspektywę myślenia.
Tak, znaczy to jest jakby, bo samobójstwa mężczyźni, kobiety próby samobójcze, ale tak duży wzrost w próbach samobójczych dziewcząt naprawdę powinien zatrzymać nas i zastanowić, co się dzieje. Co powoduje, że dziewczęta w ten, a nie inny sposób pokazują, próbują powiedzieć, jak ogromnego bólu psychicznego doświadczają.
Duże wrażenie, jeżeli to jest dobre słowo i określenie, zrobiła na mnie twoja książka Niewysłuchani w kontekście sytuacji, które opisujecie. Czekam na kolejną część, bo no właśnie, to o czym rozmawiałyśmy, uważam, że dalej nie potrafimy rozmawiać na temat w ogóle śmierci i na temat pewnych trudnych zjawisk, a takim trudnym zjawiskiem czy tematem jest samobójstwo. No licząc oczywiście, że te tabu będzie z roku na rok gdzieś tam coraz bardziej przełamywane i ten dostęp do pomocy. Wiem, że brakuje specjalistów i ten system opieki też leży szczególnie wśród dzieci i młodzieży, ale jednak, że będzie to światełko w tunelu i będzie spadało.
Ono jest, tym bardziej, że chociażby przez tą pomoc, którą udzielamy w ramach serwisu Życie Warte jest rozmowy, widzimy, że świadomość rośnie i chęć pomagania innym rośnie. Nasz serwis przez te 3 lata odwiedziło 1 000 000 użytkowników. Bardzo dużo osób pisze z prośbą o wsparcie, ale także coraz więcej osób korzysta z takiego wsparcia, że chce komuś pomóc. Właśnie nauczyciele się zgłaszają, rodzice, a także osoby w żałobie. Mamy też specjalne konsultacje dla osób duchownych, które mają na przykład taką sytuację, że ktoś w konfesjonale przyzna się do myśli samobójczych i chcą komuś pomóc, tak? Więc mamy szereg działań, staramy się też pozyskiwać na to fundusze. To nie jest proste, bo nasz serwis to nie jest schronisko dla zwierząt. Przepraszam, że to porównam, ale chodzi o to, że to nie jest popularne, że zwierzęta to jest taki temat, gdzie my tą pomoc chętnie udzielamy. A jak próbujemy pozyskać środki na pomoc osobom w kryzysie samobójczym lub bliskim lub w żałobie, to już nie jest temat, pod którym każdy chce się podpisać.
Bo to właśnie taka grupa, która była, czy może jest dalej traktowana jako pewnego rodzaju grupa wykluczona.
Tak, i wstyd się też przyznać do tego. Zdarzało się, że usłyszałam takie określenie, ja nie chcę się z tym tematem utożsamiać. To jest zbyt smutne, żebym o tym myślała. To takie cytaty, więc jest dużo do zrobienia, ale mam wrażenie, że dużo zrobiliśmy. Więc z jednej strony właśnie takie działania odgórne, działania systemowe, Krajowy Program Zapobiegania Samobójstwom, który jest pierwszy raz w Polsce realizowany od 2021 roku do 2025 włącznie. To jest ostatni rok funkcjonowania tego programu. Mamy nadzieję, że będzie on przedłużony. Ten program jest przede wszystkim realizowany przez Ministerstwo Zdrowia, ale też międzyresortowo z Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Edukacji, więc tu naprawdę widać duże zaangażowanie kilku resortów. Z drugiej strony mamy te działania oddolne, właśnie NGO-sowe, czy serwis Życie Warte jest rozmowa, o którym mówię, ale także na przykład projekt Wspierająca Szkoła, czyli ten projekt, który jest realizowany przez Fundację Życie Warte jest rozmowa i Fundację Adamet, gdzie są bezpłatne szkolenia dla nauczycieli, dla rodziców, gdzie są pisane specjalne interwencje do tego, jak zareagować, gdy dojdzie do tego kryzysu. Więc zaczęło się dużo dziać, to idzie w dobrą stronę, ale nadal potrzeba nam wzrostu świadomości nie tylko w temacie samobójstw, ale w tematach, na które nie chcemy patrzeć. Bo powiedziałam ci o tym dużym wzroście, 350% wśród dziewczyn. Postawiłam znak zapytania i myślałam, że mnie zapytasz dlaczego. Myślę, że nie zapytałaś, bo to są złożone tematy, ale są już pewne tropy, po których możemy pójść. Dlaczego tak jest? Dla mnie jednym z tych tropów bardzo ważnych jest internet. Bo internet nie jest już narzędziem.
Otworzyłaś teraz
kolejny worek.
Szeroki tak, worek, nawet kolejny.
Teraz jestem na bieżąco.
Musimy, wiesz, spokojnie taką serię rozmów zrobić, bo tych
wątków jest
tych
dużo.
Wątków tak,
tak, ale jakby poruszyłam to, bo teraz na czasie jest serial najnowszy Netflixa na dojrzewanie i tam też ten wątek internetu się pojawia, bo mam wrażenie, że my wskoczyliśmy w to nowe środowisko, bo to jest wskoczenie. Nie zdając sobie sprawy z konsekwencji pewnych rzeczy i też z tego właśnie, że to nie jest tylko zwykłe narzędzie, to nie jest mikrofon już czy telefon, tylko to jest środowisko, bo jeżeli młody człowiek średnio spędza tam 5 godzin 36 minut, to jest część jego świata i funkcjonowania i nie ma już podziału na rzeczywistość offline czy online. To jest jedna rzeczywistość.
Ja sobie, no widzisz, otworzyłaś kolejny worek, bardzo, bardzo ważny, ale myślę, że to będzie też dobra okazja do tego, żebyśmy może za jakiś czas spotkały się i ten worek właśnie kolejny, czy ten temat i problem poszerzyły. Jestem w takiej radzie Safe Screen, Safe Mind, która zrobiła badania a propos dobrostanu też Polaków, a też szczególnie chodziło o dzieci i młodzież przed właśnie ekranami szklanymi, przed komórkami, komputerami i tak dalej. Oczywiście badania, możemy się spodziewać, jakie wyszły wyniki z tych badań, tylko problem polega na tym, że badania badaniami, one są bardzo ważne, bo można bardziej zdiagnozować problem czy zagadnienie i tak dalej, tylko jak za tym nie pójdzie właśnie szereg czy systemowych rozwiązań, to będziemy tworzyć jedną kampanię, drugą, tak, potem trzecią i tak dalej. I te sznurki nie są ze sobą w żaden sposób powiązane. I właśnie umiejętnością takich osób jak ty, prawda, czy inne osoby, które funkcjonują w tej przestrzeni i mają tą możliwość zrobienia czegoś, jest to, żeby wiązać właśnie te różne działania między sobą, żeby szukać takich rozwiązań. Ja wiem, że takie górnolotne słowo, systemowych, tak, ale żeby nie opierać się tylko właśnie czy na jednym raporcie, na drugim, a zatem, okej, no badania znamy, tylko za tym często, może nie często, ale za tym nieraz nic dalej nie idzie, w sensie zmiany perspektywy myślenia od takich inicjatyw odgórnych. I trochę się rozgadałam, ale chcę powiedzieć jedną rzecz.
Bo to ważny wątek.
Dla mnie bardzo ważne było w tych badaniach to, co możemy zrobić dalej, czy co ja mogę zrobić dalej swoimi działaniami. I to nie tylko chodzi o uświadomienie dzieciom, że ten internet i to, w jaki sposób korzystają, bo to technologii nie zmienimy, ona z nami będzie się rozwijała i tak dalej, jak na nich wpływach jest złe, tylko żeby dotrzeć do rodziców, bo zawsze była różnica pokoleniowa między twoją mamą, ojcem, między moimi rodzicami i tak dalej, tylko teraz ci rodzice są na takim jeszcze większym rozdrożu, ponieważ nie, że już jest przepaść pokoleniowa, która zawsze była, to jeszcze funkcjonują ich dzieci w innym zupełnie świecie, często dla nich niedostępnych. I z perspektywy Warszawy, czy naszego środowiska, to okej, to my sobie to potrafimy wytłumaczyć, czy mamy znajome, gdzie funkcjonują świetnie, ale te 100 kilometrów, czy 50 kilometrów gdzieś dalej, okazuje się, że ci rodzice w ogóle nie mają żadnego dostępu do tej przestrzeni.
W Warszawie tak. Też i w dużych miastach. Myślę, że to nie jest tylko problem wsi i małych miejscowości.
Nie, to nie chcę tego uogólniać do małych miast, tylko że to wcale nie jest odległość, nie wiem, 300 kilometrów od naszego miejsca zamieszkania, czy naszego otoczenia, bo my często żyjemy w też takiej bańce swoich znajomych, gdzieś środowiska i tak dalej.
Ja to powiedziałaś, te różnice międzypokoleniowe. Ja właśnie teraz kilka dni temu napisałam o tym serialu Dojrzewanie Netflixa w tym kontekście, że to nawet nie są różnice, to jest wyrwa międzypokoleniowa. A czy my funkcjonujemy w różnych środowiskach, w tych bańkach, także w internecie, i zwróć uwagę, że coraz częściej rodzice mają problem z rozmawianiem z dzieckiem, także dlatego, że nie mają o czym. Bo nie wiedzą. I nie chodzi mi tu tylko o patostreamy, ale chodzi mi o to, czego słucha jej dziecko, jakie ogląda seriale, jakiej muzyki słucha, jakiego ma ulubionego youtubera. Rodzice się po prostu tym nie interesują. Odcinają to jako coś głupie, bezwartościowe i potem się dziwią, że nie ma jak nawiązać języka. A z drugiej strony, ja coraz częściej o tym myślę, że nie ma dzieciństwa już jako takiego. Zobacz, bo dzieciństwo w ogóle to był wynalazek XIX wieku. Wcześniej dzieciństwa nie było. Tak, no bo to byli mali ludzie, którzy mieli obowiązki, pracę. Potem wymyślono dzieciństwo po to, żeby w XXI wieku rozwinąć to jeszcze bardziej, prawda, różne style wychowania, nowe pomysły edukacyjne, różnego rodzaju szkoły, tak, Montessori, przeróżne pomysły. Do tego, aby w chwili, kiedy mamy tak masowe używanie internetu, zabrać dzieciom dzieciństwo, bo co to jest za dzieciństwo, które jest przebodźcowane, które jest pełno informacji dotyczących przemocy, zbrodni, gdzie dzieci są bezbronne, gdzie dzieci też są narażone na przemoc seksualną, na przemoc psychiczną poprzez hejt. Według najnowszego raportu Magdy Biegaj i Konrada Ciesiołkowicza, Internet dzieci, tu w pierwszej dziesiątce stron internetowych odwiedzanych przez dzieci w wieku 7-14 lat jest serwis pornograficzny. Że my nie zdajemy sobie sprawy, gdzie żyją dzieci, że nie ma już tego dzieciństwa w tym brutalnym świecie internetu, bo to też tak sobie trzeba powiedzieć, i że te dzieci są tam zupełnie same. I nie będzie rozwiązaniem zabranie im technologii, bo my nie cofniemy się już w tej chwili, tylko zupełnie inne podejście do tej technologii, podejście, w którym my tam będziemy razem w tym nowym środowisku, gdzie będziemy widzieli, czym jest hejt, czym jest cyberprzemoc, gdzie będziemy tłumaczyć naszym córkom, że te modelki z filtrami na Instagramie to nie jest rzeczywistość i że one się nie muszą skrajnie odchudzać czy mieć o sobie beznadziejne mniemanie, bo ideały, które są tam pokazywane, są po prostu fałszywe. Ale to my musimy tam być. Musimy być na bieżąco z naszymi dziećmi w tej nowej przestrzeni.
To już składam zaproszenie na kolejną rozmowę za jakiś czas, bo te tematy wracają i całe szczęście, że wracają, bo coraz głośniej powinno się o nich mówić i one powinny z taką zdwojoną siłą funkcjonować w tej przestrzeni publicznej. Haluszka, piękne dzięki za rozmowę.
Dziękuję bardzo.